I w naszym studio, nie po raz pierwszy w studio Radia Wnet, ale po raz pierwszy tutaj w Gdańsku, w swoim rodzinnym gnieździe, Krzysztof Puternicki, podróżnik, który...
W wielkim skrócie, Magda. Ja nie pierwszy raz w Radiu Wnet, ale w Radio Wnet pierwszy raz u mnie.
Tak, dokładnie. Krzysztof Puternicki, witaj, Krzysiu.
Witam serdecznie ciebie, witam państwa.
A my będziemy dzisiaj rozmawiać o zamiłowaniu Krzysztofa do podróży, ale do podróży na czarny ląd, do Afryki. Krzysztof wczoraj, jak się go pytałam, tutaj mam swoje notatki, właśnie przyglądam, powiedział, że w Afryce był 10 razy. 10 razy dla tak młodego człowieka to jest bardzo dużo. No i pytanie pierwsze, podstawowe, dlaczego Afryka?
No, dlaczego Afryka? Afryka przede wszystkim jest dla mnie w moim sercu takim miejscem, w którym... Spotykam ludzi, którzy trzymają się blisko takich pierwotnych wartości. Z zewnątrz nam się często wydaje, że to jest wszystko takie bardzo intensywne, mocne, nienawiść, brutalność jest taka bardzo graficzna, ale to tak naprawdę, gdy ktoś się bliżej przyjrzy temu wszystkiemu, to zrozumie, że po prostu to jest świat, gdzie można spotkać ludzi, którzy artykułują swoje emocje w taki bardzo bezpośredni sposób i te złe emocje no niestety są bardzo często bardzo graficzne, ale te dobre emocje są też o wiele bardziej mocne i dzięki temu myślę, że po prostu w takim miejscu, gdzie jest taka komunikacja z takimi ludźmi, człowiek się czuje o wiele lepiej.
No. Pewnie łatwiej się po prostu żyje wtedy, nie?
No łatwiej się żyje, jeżeli no nie ma zakłamania i fałszu. Ja tutaj przypomnę kwestię nie tylko badań antropologiczno-socjologicznych, które były prowadzone w Afryce wielokrotnie, ale sam bywałem w takich miejscach i doświadczałem tego na własnej skórze. W takich miejscach, gdzie dominują atawizmy, gdzie no nie ma rozbudowanych struktur różnego rodzaju społecznych, kulturowych. Tam bardzo często spotykam się z brakiem kłamstwa, z czymś takim, że kłamstwa nie ma. No i to jest to, co właśnie daje takie poczucie tego, że jest fajnie.
Poczucie na pewno wolności. Krzysztof, jako młody człowiek wyjeżdżałeś nie sam, wyjeżdżałeś z rodziną, a twój pierwszy krok do Afryki, twoja pierwsza wyprawa do Afryki była gdzie? I dlaczego akurat tam skierowałeś swoje stopy?
Pierwsza podróż do Afryki była, zacznijmy od tego, jako dziecko, palcem po mapie, tak, o tym już kiedyś rozmawialiśmy, mapy, albumy wszelkiego rodzaju, wszelkiej maści i dzięki temu nabyłem takiego zamiłowania. Pierwsza moja podróż to była podróż, która miała miejsce już bodajże 25 lat temu i to była podróż do Kenii. Wtedy Kenia wyglądała kompletnie inaczej niż dzisiaj.
A co się zmieniło przez te lata?
No tak, została skomercjalizowana bardzo mocno. Już Zachód wszedł tam pełną gębą tego postkolonializmu. To się zaciera już teraz na skutek takiej multikulturowości,
globalizacji,
europejskiej stricte już i globalizacji, tak, dokładnie. W związku z czym nie jest tak, jak było 25 lat temu, aczkolwiek no, może no nie w Kenii, ale jest wiele innych wspaniałych miejsc w Afryce, które jeszcze się trzymają właśnie tych wartości, o których wspomniałem na początku, bo Kenia już taka nie jest. Kenia już to nie jest ta sama Kenia.
No to teraz przeanalizujmy te miejsca, w których byłeś i w których to ta wolność i te najbardziej proste uczucia i relacje są, jakbyś sięgnął pamięcią.
No tak. Moglibyśmy godzinami tutaj opowiadać, ale od samej północy zaczynając. No, wspaniały Sudan, którym ja już na nie pamiętam, czy on jest republiką islamską, czy nie jest. W każdym razie tam jest taki bardzo, kolokwialnie powiem, i młodzieżowo hardkorowy ten islam. aczkolwiek no, to jest jedno z tych takich fajnych miejsc, gdzie kultura mniej islamska, wywodząca się z islamu, a bardziej kultura nubijska, nakazuje karmić, gościć nawet wroga swojego. To się bierze też z jakichś tam związków przyczynowo-skutkowych. Oni mieszkają na pustyni, w związku z czym tam trzeba pomagać drugiemu, żeby przetrwać. I to jest kultura, która przetrwa do dzisiaj. Przypomnę, że po atakach na World Trade Center stolica i port i samo Khartoum i port Sudan. To były dwa miejsca, które zostały jako pierwsze zaatakowane przez Stany Zjednoczone decyzją prezydenta Stanów Zjednoczonych i tamta nienawiść w tych ludziach do tego, że nagle zaczęły spadać amerykańskie rakiety na nich, na tych ludziach, którzy no nie mieli pojęcia o tym, co się wydarzyło w Nowym Jorku. No jest dosyć potężna, to jest pierwsze niezrozumienie, a pomimo tego, tak, oni to utożsamiają z działalnością, powiem też wprost, człowieka białego i w momencie, jak się tam przyjeżdża, tych białych ludzi tam kompletnie nie ma, no to odczuwa się na sobie różnego rodzaju spojrzenia, aczkolwiek dominował zawsze gościnność, uprzejmość, praktycznie to był jeden z niewielu, jedna z niewielu miejsc, w których nie musiałem kompletnie płacić na przykład za jedzenie, bo mnie wszędzie ludzie po prostu zapraszali, no nie pozwali mi płacić. To jest taka ciekawostka, to mi się gdzieś tam kojarzy z naszą polską gościnnością, która jest do dzisiaj na wschodzie.
Wiem, znam.
Tak. Ty to możesz znać bardzo dobrze. No i właśnie, jeżeli bym miał poszukać jakichś takich linków, wracając do kwestii wartości, to powiem tak, Afryka jest taka jak wschód Polski, jeżeli chodzi o relacje. Są bardziej otwarte
i piękne. A my, rozmawiając wczoraj z Krzysztofem Puternickim, umówiliśmy się, że będziemy też rozmawiać o granicach, ale w jakim kontekście? No to niech Państwo zostaną z nami, bo Krzysztof przygotował muzykę specjalnie dla Państwa. Wybierzmy jeden z utworów. Patrzymy teraz na playlistę.
No dobrze. A ja mogę coś zaproponować, czy nie?
No tak, z tych swoich. No to przecież tak, słuchamy, oczywiście.
No to dobrze, to może zacznijmy od Afryki Południowej i tam jest, nie wiem jak to się wyczytuje dokładnie, to jest Jaba i Gempela, to jest taki utwór południowoafrykański, przepiękny.
Nie wiemy, co to znaczy Gempela.
Nie, bardzo możliwe, że to jest w języku Xhosa, to jest takie klikanie, to jest jeden z takich głównych języków, które są używane właśnie na terenie RPA.
No to słuchamy, tak? Godzina 14:05, my jesteśmy w Gdańsku, wracamy do źródeł, a dzisiaj wracamy do źródeł też Afryki. W naszym studio Krzysztof Puternicki, który podróżował, podróżuje i na pewno będzie podróżował jeszcze do Afryki, tak? Kiwa głową Krzysio. I teraz rozmowa zapowiadana o granicach, ale granicach nie tylko naszych wewnętrznych, które mamy w sobie, ale także o tych granicach, które są wyznaczone na ziemi. Krzysztof miał różne przygody, różne doświadczenia, no to zamieniamy się w słuch.
Tak, granice w Afryce to jest bardzo szeroki temat, bo jakby można było rozpocząć od samego początku, tak? Czyli o tym, jak w trakcie tworzenia kolonii zostały podzielone przez Belgów, Francuzów, Holendrów, Niemców, Anglików, tymi słynnymi prostymi kreskami, które nie uwzględniały przynależności plemiennej. Na około tych granic afrykańskich zawsze się dzieje bardzo dużo, bo raz, że w związku z tym, jak człowiek biały z Europy podzielił te granice, to niestety te konflikty plemienne zostały do dzisiaj. I bardzo często też sytuacja polityczna i polityka poszczególnych państw determinuje, podkręca te konflikty. No tak, ale ja mogę powiedzieć o swoich jakichś doświadczeniach.
No tak, właśnie. Tak, bo to jest ciekawe, jak się te granice przekracza.
Granic właśnie o rzeczonym Sudanie, który bardzo lubię. Mogę opowiedzieć, jak się tam przekracza granicę. Ja akurat miałem okazję podróżować do Sudanu drogą wodną, czyli płynąłem przez jezioro Nasera z Asuanu w Egipcie statkiem osobowo-towarowym, który był przeciążony znacznie.
Jak ty się tam dostałeś w ogóle?
A to się normalnie kupuje bilet. Trzeba było jeszcze poczekać chwilę na wizę sudańską, która jest dosyć trudna do zdobycia. Podpowiadam od razu, że jeżeli ktoś będzie chciał jechać, to najłatwiej ją uzyskać właśnie w Asuanie w Egipcie. Na nią się czeka tam kilka dni. Trzeba odbyć dwie rozmowy. No, ale to jest dopiero początek, bo prawdziwe problemy zaczynają się w momencie, jak statek dopływa do Wadi Halfy, małej osady dosłownie na środku pustyni. To jest mała osada, no i tam wita na kej szereg różnych postaci. Ja w sumie to pierwsze przesłuchanie miałem jeszcze na pokładzie przez jakiegoś pana, który nie miał żadnych odznaczeń, nie miał żadnej legitymacji, tylko zaprosił mnie do kapitana, do kajuty, aby ze mną odbyć rozmowę
dwugodzinną. I o co cię pytano?
No wszystko, co robię, skąd jestem. Tak pięć razy się mnie pytano o te same rzeczy w różny sposób, czyli no jakiś człowiek z wywiadu pewnie, albo... tak, potem to był początek, który trwał tam, nie wiem, z 5-6 godzin, różnego rodzaju przesłuchanie, kończyło się na rozmowie już z wojskowymi w samym ośrodku granicznym. Trudno. Granice przekracza się w Afryce trudno, w trudny sposób, bo to tutaj mamy sytuację związaną z uwarunkowaniem politycznym, ale bardzo często to jest niestety korupcja. Mogę tutaj przytoczyć mogę wiele przypadków przytoczyć, ale na przykład na granicy RPA z Mozambikiem przedstawiono mi formularze, które były sfałszowane. Po prostu tak dokumenty, na podstawie których miałem dokonać opłaty, fikcyjnej opłaty. Okazało się, że
to jest łapówka po prostu.
Że to jest po prostu zwykła łapówka. I tutaj, jeżeli rozmawiamy o łapówkach, to bardzo często w Afryce człowiek nie wie, w którym momencie płaci łapówkę. To tak, czyli ta korupcja jest bardzo zamarkowana. Ona nie jest taka na wprost. Znaczy jest często na wprost, ale
często. I jakiego rzędu to są łapówki? Ile tam się daje tych dolarów?
Różnie. To mogę przetoczyć tutaj na przykład taką drugą swoją sytuację, w której musiałem wykupić swoje życie tak naprawdę na granicy, ponieważ bardzo często jest tak, że blokują urzędnicy, wiedząc, że na przykład o 18 się granica zamyka. Tam w nocy zazwyczaj wszystkie granice w Afryce są zamknięte ze względu na bezpieczeństwo. I na przykład potrafił uwięzić na tak zwanej ziemi niczyjej, na no man's land. I taką sytuację miałem pomiędzy Zimbabwe, a również Mozambikiem. To już było bardziej na północ od tego miejsca, o którym opowiadałem wcześniej. To jest przepiękne miasteczko Mutare, właśnie gdzie kończą się takie szpiczaste góry fajne. I
zostałeś na tej ziemi niczyjej?
Tak, i zostałem na tej ziemi niczyjej. I na tej ziemi...
Czułeś? Co myślałeś wtedy?
Nie, no, wiedziałem, że muszę coś zrobić, żeby się wydostać z tego miejsca, na które w nocy są wpuszczani ludzie, którzy rabują, kradną, strzelają przypadkach ludzi, którzy byli zabijani tam. I tam nie ma żadnej jurysdykcji, w związku z czym zwłoki zostają tam na miejscu.
I co zrobiłeś?
No i musiałem zapłacić już nie pamiętam, chyba 150 dolarów, żeby opuścić to miejsce.
I komu zapłaciłeś?
pogranicznikowi.
Pogranicznik z chęcią przyjął?
Oczywiście, że z chęcią przyjął. Oczywiście było targowanie, bo na początku chciał tam chyba z $400.
A... $150 na tamte warunki to jest bardzo duża kwota?
No, to jest bardzo duża kwota, biorąc pod uwagę, że urzędnicy tam, nawet dzisiaj przed naszą rozmową sprawdzałem, pomiędzy 30 a $60 zarabiają w zależności od państwa.
Jak rozmawiamy o Afryce, to przecież każdy z nas sobie myśli, Afryka, problem wody. Czy ten problem naprawdę jest tam bardzo widoczny? Czy to jest dramat rodzin, dramat całych krajów?
Oczywiście. Woda, z wodą jest bardzo duży problem i to jest problem tak samo jak z granicami, wielowymiarowy. Woda jest również narzędziem nacisków politycznych pomiędzy państwami, tak jak to ma chociażby w przypadku napięcia pomiędzy Egiptem, Sudanem i Etiopią i kontrolowanie z przepływu Nilu. To jest stara historia, która jest bardzo często odgrzewana poprzez różnego rodzaju rzucanie gruźb przez poszczególne kraje względem siebie. Mamy też sytuację, która dotyczy bezpośrednio pozyskiwania tej wody, braku studni. Jak gdzieś nieraz słyszymy, że ktoś wybudował studnię. Słuchajcie, naprawdę to budowanie tych studni jest bardzo ważne i trzeba ich budować jak najwięcej ze względu na to, że no jak wiemy, jest przeludnienie jest na chwilę obecną w ośrodkach miejskich w Afryce i tej wody brakuje, biorąc pod uwagę jeszcze, że no nie ma tam infrastruktury praktycznie żadnej gdzieś poza miastami. To dzisiaj jest tak, że w większości miejsc po wodę chodzą dzieci, kobiety, wiele kilometrów. Ta woda jest bardzo często zanieczyszczona ta jest też właśnie przyczyna chorób.
Dwa wątki, które jeszcze musimy poruszyć, mimo że czas nas goni, bo jest godzina 14:13, to może na początek czarny ląd. To jest ląd, który jest bardzo zasobny w różnego rodzaju właśnie zasoby naturalne. Mówię tutaj o złocie, mówię tutaj o różnych innych kopalniach. Jak ty podróżowałeś i przyglądałeś się temu, to naprawdę jest tak, że ci ludzie pracują tam za te marne pieniądze, a wielcy tego świata zbijają majątek.
Tak, ja przede wszystkim nie tylko widziałem, ale słyszałem bardzo wiele opowieści od ludzi w Afryce, którzy mieli, przypominam sobie, dwa wieczory spędziłem z człowiekiem czas, który był najemnikiem z południowej Afryki. To jest taki Afrykaner w czwartym czy w piątym, już nie pamiętam, pokoleniu, którego rodzina się osiedliła w Afryce i on za pieniądze, jak odszedł z wojska, pilnował kopalni diamentów w Kongo.
Właśnie, diamenty i złoto.
Tak. No wiadomo, Kongo to jest kolejny temat rzeka i sytuacja związana z tymi właśnie dobrami tej ziemi, czyli przede wszystkim z kobaltem i z różnego rodzaju innymi minerałami, które tam występują. No i on mi powiedział wprost, opisał mi miejsca, w których są w środku lasu deszczowego są lotniska porobione profesjonalne, które są strzeżone przez artylerię przeciwlotniczą. I to jest wszystko stworzone przez francuskie firmy, które działają za przyzwoleniem europejskich rządów. I z tym się nic nie dzieje, a tam pracują dzieci małe, które gdzieś jak przyjeżdżają oficjele czy ekipy prasowe, to mają obowiązek schowania się pod karą odebrania życia. I to są straszne rzeczy, jak sobie jeszcze uświadomimy, że tak naprawdę w każdym urządzeniu, które mamy przy sobie jest ten kobalt, no to tym bardziej się robi na sercu.
To jest
smutno.
Dobry materiał na film.
No to jest dobry materiał na film. To jest już kilka osób było, które próbowały robić takie materiały, no niestety bez większego echa i bez większego zastanowienia się chyba nad tym problemem.
To jest ta sprawa związana z gospodarką i naprawdę czas nas goni bardzo i jeszcze chciałam się zapytać o wiarę, o to jak kościoły katolickie w ogóle odnajdują się tam na tym czarnym lądzie, bo często się zarzuca właśnie to mieszkańcom Afryki, że ta wiara jest bardzo płytka, że to wszystko jest narzucone im odgórnie. Jak ty to postrzegasz?
No tak. temat zacznijmy od tego, że nie ma ludzi niewierzących w Afryce. Wszyscy w Afryce w coś wierzą, tak? No, wiadomo, że powyżej Sahelu to jest islam, który się coraz bardziej przebija na południe, tak? Bo do niedawna jeszcze się mówiło, że samo zjawisko, że islam zszedł na północ Nigerii, to już było coś i zaczyna dominować w tej Nigerii. A na chwilę obecną jest...
To Boko Haram mówimy, tak?
No tak, no, to nie mówimy o samej organizacji, bo tutaj też należy rozgraniczyć, że tam występuje tak klasyczne ujęcie islamu, które oczywiście jest spłycone, tak jak i zresztą chrześcijaństwo jest tam też tak spłycone. Mówię o spłyceniu odbioru, a nie przekazu, bo są wspaniali misjonarze, których znam, którzy tam pracują i którzy tłumaczą, aczkolwiek percepcja ludzi, którzy chodzą i uczą się w szkole podstawowych rzeczy typu dodawanie i pisanie i czytanie, i to jest ich główne wykształcenie, tak? To nieraz trudno jest im opowiedzieć daną historię. No ale dobra, jakby wróćmy do meritum, bo ty się mnie, Magda, spytałaś.
Jak ta wiara tam jest?
Tak.
No bo często właśnie mówi się o tym, że jest płytka, że to jest pomieszanie trochę chrześcijaństwa,
trochę
ich tych ludowych bardziej przekonań, wyznań.
Tak.
Jak to wygląda?
Tak, no to wygląda przede wszystkim tak, że jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to dosłownie można było na mapie narysować kreskę i oddzielić islam od chrześcijaństwa. I to są takie główne dwie religie, które zdominowały ten kontynent. A w praktyce to wygląda tak, że właśnie to chrześcijaństwo jest bardzo często też przecinane nie tylko animizmem, ale też różnymi kościołami, odłamami, które się tworzą. No niestety bardzo często to są takie kościoły, które mają na celu tylko i wyłącznie pozyskiwanie środków. One są tworzone przez zazwyczaj miejscowych kaznodziei, którzy przez krzywdę i biedę tych ludzi napełniają sobie kieszeń.
Opowiadać o Afryce można godzinami, a my patrzymy na zegarek, już jest bardzo późno. Tak więc Krzysztof Puternicki jeszcze na pewno na antenie Radia Wnet będzie i będziemy mieli okazję porozmawiać. A teraz jeden z utworów, które przygotowałeś.
Tak.
Karolina. A dlaczego Karolina?
A skończmy na wesoło, tak będzie bardziej przyjemnie.
Bo zaraz państwo usłyszą Krzysztofa Puternickiego w zupełnie innej roli. A teraz Karolina.
No a teraz tak. Ja nazywam się Krzysztof Puternicki. Przed chwilą opowiadałem o Afryce, a została mi przydzielona taka bardzo miła funkcja i bardzo miła sytuacja jest w ogóle, że mogę przeprowadzić krótki wywiad ze swoim kolegą, z moim przyjacielem, Radkiem Paszykiem, Baleron. Pan Baleron. Dzień dobry, tak, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich z tej strony, pan Baleron.
Panie Baleronie, dlaczego, może wytłumaczmy, dlaczego nazywasz się pan Baleron?
Pan Baleron zaczęło się praktycznie od piaskownicy, bo już tak na mnie wtedy mówili, ze względu chyba na gabaryt, który od dziecka posiadam, bo jestem dosyć spory.
Tak, proszę państwa, bo tutaj od tego trzeba było w ogóle zacząć, że pan Baleron jest słusznej postawy. Jest to człowiek, który robi w Gdańsku całym cień, jak chodzi po ulicach. Jest monstrualny i ma wielką brodę i logiem twojej restauracji, o której zaraz sporo rozmawiamy, jest twoja postać, tak?
Tak, taki był pomysł od samego początku, że moja twarz jest twarzą firmy, więc wszystkie spoty, reklamy, które zamieszczamy w mediach społecznościowych, są z moją twarzą i ona firmuje całą działalność.
No właśnie, jeszcze powiem, że jest tylko namalowana taką prostą kreską, to jest twarz, ale nikt nie ma wątpliwości, jak się spojrzy na ten obrazek, że to chodzi właśnie o pana Balerona.
Dokładnie.
No. I teraz tak, ja mam do ciebie pytanie. Czy w związku z tym, że nazywano ciebie panem Baleronem w piaskownicy, to czy dlatego skończyłeś właśnie na mięsie? No.
Nie, to nie był powód tego, że robię to, co robię, że pracuję w gastronomii. Powód był zgoła odmienny. Ja bardzo długo pracowałem w branży budowlanej i wracając z pracy do domu, gotując obiad, odprężałem się. W związku z czym po 15 latach, a 10 w ostatniej firmie, stwierdziłem, że to będzie to, co będę robił na co dzień, gdyż mogę robić, zarabiać pieniążki, pracować, a jednocześnie czerpać z tego nieokreśloną przyjemność.
No to dobrze. I powiedz mi, na czym polega twoja działalność na chwilę obecną?
Ja sobie wymyśliłem Pana Balerona jako koncept gastronomiczny, który polega na takim produkcie, który nazywa się Philly Cheesesteak. To jest taka kanapka z Filadelfii, ze Stanów Zjednoczonych, bardzo słynna, powstała w 1924 roku, całkowicie przez przypadek. Pewien gościu miał bar z hot dogami, zabrakło mu parówek, poszedł do rzeźnika, wziął trochę mięsa, włożył to w bułkę, dodał do tego ser i wyszedł Philly Cheesesteak, który jest teraz tam bardzo popularny. Ja coś takiego zbudowałem w Polsce na polskich produktach, tak można powiedzieć.
Proszę Państwa, żadna reklama, to są same fakty i potwierdzam to moim własnym podniebieniem, które jest łaskotane dosyć często tymi niesamowitymi przysmakami, które można spożywać na stoczni w Gdańsku. Dobrze, ale to porozmawialiśmy chwilę o twoim zawodzie, a ja pamiętam z twojej działalności różnego rodzaju takie fajne akcje typu mini koncerty, mini recitale, w trakcie których, nie wiem, na przykład z Tomkiem Lipińskim, pamiętam, robisz tak. kiedyś taką akcję, w trakcie której zbieraliście kasę. Na co zbieraliście wtedy?
Na rodzinne domy dziecka.
Na rodzinne domy dziecka. No i właśnie, Radek, bo tak się nazywa, tak. Nasz rozmówca, pan Baleron, się nazywa Radek Paszyl.
Tak.
Uściślimy. Ty bardzo często angażujesz się w różnego rodzaju takie społeczne akcje. Z tego jesteś znany w Trójmieście też. Ale też, o czym nie wiedziałem, że zajmujesz się aktywizacją osób wykluczonych.
Tak, to jest aktywizacja osób wykluczonych społecznie. W zeszłym roku przeprowadziliśmy takie 4 koncepty. Dzięki Fundacji Brata Alberta z Nowego Portu. Zajmowałem się doradztwem w postaci takich, że fundacja tworzyła miejsca pracy dla osób wykluczonych społecznie w postaci zbudowania konceptu food trucka. I ja zajmowałem się doradztwem takim kulinarnym, w jaki sposób zorganizować całe auto, jak się przygotować do tego i poprowadzić.
No dobrze. Nie mamy niestety więcej czasu, aby porozmawiać o twojej niesamowitej osobowości. Jeżeli ktoś jest z Trójmiasta, nas słucha, to pewnie zna pana Balerona. Niemniej zachęcam wszystkich do odwiedzenia go w trakcie wizyty w Gdańsku. Nasz czas już się kończy powoli. Przekazuję teraz z powrotem mikrofon pani Magdzie Uchaniuk.
Ja państwa bardzo serdecznie pozdrawiam i się już z państwem żegnam. Dzisiejszy program od godziny 11 zrealizowaliśmy tutaj w restauracji numer 1. Bardzo serdecznie dziękuję Małgosi, Leszkowi, Krzysztofowi Puternickim, którzy są tutaj gospodarzami, i zapraszam na muzyczną polską tygodniówkę już w wykonaniu Tomka Wybranowskiego. Serdecznie pozdrawiamy z Gdańska i zapraszamy na Jarmark Dominikański też.